Poselstwo biznesmen Zacheusz zostało wygłoszone przez brata Williama Branhama 21 stycznia 1963 roku w Ramada Inn w Tucson, stan Arizona, USA. Każdy dzisiaj wieczorem poświadczał to, mając tak wspaniałe przeżycia. I z pewnością cieszę się z tych rzeczy. I wygląda to tak, jakby każdy miał odrobinę poczucia humoru w swoim świadectwie. I mógłbym dodać również coś do swego. Tak jak ta ciemnoskóra pani zechciała zaświadczyć nie tak dawno. Mówiąc, bracie starszy, czy mogłabym złożyć świadectwo? Odpowiedział zgoda. I ona powiedziała, nie jestem taka, jaka powinnam być. I nie jestem taka, jaka chciałabym być. Ale nie jestem też taka, jaka zwykle byłam. Tak więc być może jest to sposób, jak ja czuję się w takiej grupie. Nie jestem, jaki powinienem być, albo jaki chciałbym być, ale wiem jedno, że nie jestem, jaki zwykle byłem. I przeciskam się do celu wysokiego powołania. Tak więc dobrze tu być. Mieliśmy w ciągu ostatnich 2 tygodni jedną z najwspanialszych społeczności z naszymi braćmi w Dolinie Maricopa. Jestem w związku z tym trochę zachrypnięty i widzieliśmy naszego niebiańskiego Ojca czyniącego dla nas wielkie rzeczy i staraliśmy się o to, aby doprowadzić ludzi do modlitwy, czekając, aby nadszedł punkt kulminacyjny podczas tej konferencji. Usłyszałem, że będę miał przywilej udać się na to zgromadzenie razem z moim dobrym przyjacielem, bratem Tony. Zapytałem go dziś wieczór 3 razy, jak się wymawia to nazwisko i niestety ciągle nie potrafię go powtórzyć. A więc po prostu Tony, skoro tak, to sądzę, że nie jesteśmy tu zbyt oficjalni, tak czy owak, prawda? Wiecie, mimo to jest to jakby bogobojne. Rozumiecie, że w Biblii jest napisane, iż Bóg jest bez kształtu. Tak więc i my nie mamy kształtu. Widząc te wielkie rzeczy, które nasz niebiański Ojciec uczynił dla nas w tym tygodniu, jesteśmy szczęśliwi. Schodzimy się tu i mamy udział w tych błogosławieństwach, w tym zgromadzeniu spotykam z niektórych braci i was, ludzi z tej części Arizony, o której wszyscy wiemy, że jest stolicą. Mówiłem im cały tydzień, że Phoenix było zawsze przedmieściem Tucson. Widzicie? Oni w to nie wierzą, ale witamy ich w naszej społeczności. Jest tak, ponieważ jesteśmy wyżej. Oni muszą patrzeć na nas do góry, rozumiecie? Właśnie tutaj, na Tucson. A więc wy wszyscy tu przybyliście i dlatego zamierzamy przenieść się teraz dalej i odwiedzić Phoenix w następnym tygodniu albo pod koniec tego tygodnia, aby mieć tam społeczność. Stała się wielka rzecz, zanim wyjechałem w tę podróż. Chciałbym poświęcić temu kilka chwil, bo sądzę, że jest to tego warte. Krocząc przez wszystkie te lata, próbowałem stanąć w wyłomie między organizacjami i ludźmi, a ci chrześcijańscy biznesmeni byli dla mnie jakby małą oazą, by wierzyć, że Bóg uczynił z jednej krwi wszystkie narody. Tak właśnie wierzę. Wierzę, że ci ludzie są we wszystkich kościołach. Jeśli On jest Bogiem we wszystkim, to On jest Bogiem całej ludzkiej rasy, Bogiem stworzenia. Patrząc na te pustynie i te góry, możecie zobaczyć, co On miłuje, ponieważ On wyraża się w swoim stworzeniu. I możemy zobaczyć, że jest tam Bóg. I ci ludzie, biznesmeni pełnej Ewangelii, kiedy udają się do swoich oddziałów, przemawiając do nich, potem daje mi to okazję, aby przybyć i przemówić do wszystkich tych różnych grup razem. Zostałem wezwany, jak to nazywamy po świecku, z ławki rezerwowych, by zastąpić Demosa Szakariana. Wiecie, że nie jest to łatwe. Byłem jednak kilka dni temu w Cincinnati i siostra Szakarian, jak zrozumiałem, miała operację. Brad Miner Argenbright, jeden z reprezentantów, przechodził obok i powiedział: pojedź ze mną do Cincinnati. Powiedziałem: mam setki ludzi z całego świata, którzy tu leżą, są w tych szpitalach i salach, czekając na mnie, abym się pomodlił za nich. Czekają na rozmowę, być może niektórzy od 2 albo 3 lat. Czekali, aż w końcu tutaj dotarli. A on powiedział: cóż, pojedź po prostu ze mną na krótką chwilę. Powiedziałem: na którą jest zapowiedziane śniadanie? Jest to prawie 200 kilometrów, jak sądzę, od miejsca, gdzie mieszkamy. A on powiedział: no to rozpoczniemy około 8. Powiedziałem: dobrze, powiem ci, jak to zrobimy. Pojedziemy zatem około 4 i dotrzemy tam na śniadanie. Potem szybko wrócę. A kiedy tam dotarłem, brata Shakariana tam nie było. Wszedłem tam i powiedziałem: to jest dokładnie to, czego szukamy. A więc tamtego wieczoru musiałem wrócić do domu. Tymczasem był tam baptystyczny usługujący, który ustawicznie podążał za Billim, moim synem, mówiąc: nie rozumie pan, że moja żona umiera? Odpowiedział: proszę pana, może kiedy tata dotrze z powrotem? Powiedział: jesteśmy zobowiązani wobec tych ludzi, by się nimi zająć. Wiecie, w kolejce modlitewnej wiele razy ludzie po prostu przechodzą i jest za nich wysyłana modlitwa. Czasami jednak pojawia się poważniejszy przypadek niż ten. Zobaczcie, Bóg uzdrawia w oparciu o pewne zasady, a może jest coś w życiu tej osoby. I nie dbam o to, jak dużo lekarstw przepisze im lekarz. Oni nigdy nie wyzdrowieją, dopóki ta sprawa nie zostanie wyjaśniona. Gdybyście poszli do gabinetu lekarskiego i powiedzieli mu, że jesteście chorzy i opowiedzielibyście mu swoje objawy, a on by się śpieszył, to prawdopodobnie da wam jakąś szybką receptę z jakimś środkiem znieczulającym, czy jakąś aspirynę. Ten lekarz jedynie próbuje się was pozbyć, gdyż nie ma czasu. Prawdziwy lekarz, zanim da wam lekarstwo, to dokładnie zdiagnozuje ten przypadek, aż stwierdzi, co jest nie tak, potem da wam lekarstwo. A czasami znajdujemy ludzi przechodzących przez kolejkę modlitewną. Są ze wszystkich państw i oni po prostu podbiegają i myślą, że pan powinien uzdrowić ich natychmiast, ale tam może być coś z przeszłości i my stoimy przed panem, dopóki on nie objawi, co to jest. Wszystko ma swoją przyczynę i trzeba najpierw znaleźć tę przyczynę, a potem można stwierdzić, jak się tego pozbyć. I ten młody facet był po prostu natarczywy. A ja dotarłem następnego poranku około 2. Około 5 mój syn zadzwonił do mnie i powiedział: znasz dziewczynę o nazwisku Jean Dyer? Powiedziałem: Jean Dyer? To brzmi znajomo. Powiedział: ona powiedziała, że kiedyś grała na twoim zgromadzeniu, na pianinie. Odpowiedziałem: och, czy to nie jest dr Dyer, tutejszy chirurg, wspaniały chirurg z Louisville? Powiedział: to ten, cóż, jego córka Jean umiera w szpitalu świętego Edwarda, albo raczej w szpitalu świętego Antoniego w Louisville. I powiedział: jej mąż siedzi na schodach przez cały dzień. Dobrze, powiedziałem, spróbuję wcisnąć to gdzieś na dzisiaj. Powiedział: otóż ona nie wie, że ma raka, nie mów jej tego. Tak więc w końcu tego samego dnia dotarłem do tego pomieszczenia. Była tam wspaniała młoda dama. Ona grała na pianinie na moim zgromadzeniu, kiedy byłem w audytorium, gdzie widziałem wieczorem ludzi brata Alena. Brat Allen opuścił to samo audytorium w Louisville. Jest to Memorial Auditorium, a Jean Dyer była pianistką w tym kościele otwartych drzwi, w tej starej synagodze. A więc ona widziała kilka wspaniałych rzeczy, które Pan Bóg uczynił. Powiedziałem o tym swojemu ojcu. On po prostu potwierdził: to jest czysta psychologia. Ten człowiek jedynie czyta myśli ludzi. On po prostu się tego domyśla. Ona odrzekła: tato, to nie może być domyślanie się przez cały czas, widzicie? Powiedziała: nie może. Cóż, powiedział: Jean, zapomnij o tym. I ona była zaręczona z miłym chłopakiem, który w tym czasie uczęszczał do baptystycznego seminarium. Wyszła za mąż i przeprowadziła się do Rockford w stanie Illinois, gdzie ten chłopak miał dom. Tak czy inaczej próbowała trzymać się tego świadectwa. Ale ten chłopak poszedł do świeckiej pracy i po jakimś czasie niemalże odstąpił od pana. Ta dziewczyna miała kobiece zaburzenia. Udała się do swojego domu, do ojca. On wiedział, że ona potrzebuje operacji. Stwierdził u niej to, co nazywa się, nie znam medycznego terminu tej choroby, ale wiem, że siedzi tu teraz paru lekarzy. Więc to nazywało się coś jak czekoladowy guz. znajdował się wewnątrz i kiedy on go wycinał, musiał się trochę rozlać, a te komórki były złośliwe. Zszyto ją, skierowano na naświetlanie i zalecono jakąś terapię. Tak więc, kiedy wróciła do domu, nadal miała bóle i kłopoty. Rok później wróciła z powodu całkowitej histerektomii. A kiedy usunięto jej te organy, stwierdzono raka, który dostał się do okrężnicy i obwinął się dookoła. Nic nie dało się zrobić. Znowu spróbowano naświetlania. To nie pomogło, tak więc zabrano ją po prostu do szpitala i powiedziano jej, że ma poważny kobiecy problem i próbowano ją wyleczyć. I ta dziewczyna była umierająca. Jej mąż wiedział o tym. Tak więc on przyjechał i wziął z sobą kilka moich książek, aby Jean je przeczytała. A więc kiedy on przychodził do szpitala, czytał je dla niej. A kiedy przyjechaliśmy, aby modlić się o nią, ona powiedziała mi o tym. Rzekłem, Jean, on jest wspaniałym chłopakiem. I nie chciałem, by to wiedziała. Trzymałem to w sekrecie, ponieważ byłem świadomy, że ona nie wie, że ma raka. A więc 2 dni później miała mieć kolostomię, termin medyczny, który oznacza chirurgiczne wytworzenie przetoki okrężniczej. Tłumacz. Zabrano ją więc. Zanim zajęto się tą dziewczyną, cóż, pozwolili mi przyjść i pomodlić się za nią. Byłem z nią w jakiejś sali. Na dyżurze była niewierząca pielęgniarka, 3 pielęgniarki, które miały 3-godzinne zmiany. Jak tylko uwolniliśmy się od tej pielęgniarki, która wyszła z sali, przyszła wizja. Modliliśmy się z nią przez chwilę i zobaczyłem ją. Miała ona ciemne włosy i jakieś 36 lat. Te ciemne włosy przechodziły w siwe. Stała w tej wizji. Powiedziałem, Jean, spójrz teraz, będę przed tobą szczery. Powiedziałem, byłaś na zgromadzeniach wystarczająco długo, by wiedzieć, że nie powiem ci nic w imieniu pańskim, co by nie było dokładną prawdą. Powiedziałem, otóż Jean, ty masz raka. Odrzekła, podejrzewałam to, bracie Branham. I powiedziałem, ta operacja pojutrze to kolostomia. Ale nie martw się, widziałem od pana, że będziesz zdrowa. I ona się ucieszyła, więc poszedłem do domu. A następnego dnia rano przyszli, by zabrać ją na kolostomię. Musieli poczekać kilka minut, zanim ją przygotowano i tak dalej, by była gotowa do wyjścia. Ona miała normalną potrzebę, jaką ludzie mają o takiej porze, więc wzięto ją do łazienki i miała zupełnie normalne wypróżnienie. Lekarz był bardzo zdumiony. Doktor Hume, wspaniały specjalista, chirurg, mój przyjaciel, był przygotowany na operację. I następnego poranku miała znów zupełnie normalne wypróżnienie. Jej ojciec, dr Dyer, zadzwonił do mnie przez telefon, łkając, powiedział, bracie Abraham, byłem krytyczny wobec tego, co mówiłeś. Powiedział, ale teraz jestem wierzącym w to, że Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba wciąż żyje. On zawsze był Bogiem, on pozostaje Bogiem. I wiemy, że On jest wspaniały zarówno tu, w Tucson, jak i gdziekolwiek indziej, gdyż On jest wszechobecny, wszechmocny i nieskończony. I wiemy, że On może uczynić wszystko. Otóż, nie chcę trzymać was zbyt długo. Jeśli naprawdę bym głosił, ach, z pewnością przetrzymałbym was jakieś 6 godzin. To jednak jest krótkie kazanie. Nie zamierzam więc robić tego dziś wieczór. Mam usługę jutro wieczór, następny wieczór i jeszcze kolejny. Ustalamy ponowny wyjazd za morze. Jeśli pan pozwoli, będzie to w najbliższym czasie. Pragnę coś powiedzieć wszystkim obecnym tu ludziom. Przyjaciele, być może niektórych z was już wcześniej spotkałem. Być może wielu jest tutaj takich, których wcześniej nie spotkałem. Pozdrawiam was w imieniu naszego Pana Jezusa, Syna Bożego. Oby Jego pokój był zawsze z wami. I czasami przemawiam w tych zgromadzeniach z powodu uprzejmości tych ludzi, tak jak moi usługujący bracia tutaj. Ktoś kiedyś mi powiedział, Billy, czemu kręcisz się wokół tej grupy biznesmenów? Powiedział, myślałem, że jesteś kaznodzieją. Powiedziałem, och, jestem biznesmenem. On odrzekł, biznesmenem? Powiedziałem, z pewnością. Odpowiedział, nie wiedziałem o tym. Powiedziałem, tak, jestem biznesmenem. Odrzekł, jakiego rodzaju jest to biznes? Powiedziałem to szybko, więc on tego nie uchwycił. Powiedziałem, jestem w ubezpieczeniu na życie. Powiedział, co? Powiedziałem, ubezpieczenie na życie. Powiedział, co masz na myśli? Powiedziałem, ubezpieczenie na życie wieczne. Otóż, jeśli ktoś z was chciałby porozmawiać ze mną o polisie, będę rad widzieć się z wami zaraz po usłudze. Jestem tutaj dla tego biznesu. Pamiętam mojego przyjaciela. Nazywał się Snyder. Chodziliśmy razem do szkoły. A więc, co do ubezpieczenia, to miałem przyjaciela, który prowadził działalność ubezpieczeniową. Miałem też brata w działalności ubezpieczeniowej, ale ja sam nie miałem żadnego ubezpieczenia. Tak więc Wilmer Snyder, mój przyjaciel z lat chłopięcych, przyjechał do mnie nie tak dawno i powiedział: słuchaj Billy, chciałbym pogadać z tobą o jakimś ubezpieczeniu. Powiedziałem: otóż Wilmer, powiem ci coś, pogadajmy o polowaniu. On powiedział: nie, chcę porozmawiać o ubezpieczeniu. Cóż, musiałem również jemu szybko o tym powiedzieć. Powiedziałem: mam pewność. Nie ubezpieczenie, ale pewność, widzicie? A moja żona obejrzała się w moją stronę, jakby chcąc powiedzieć: no, ty stary gawędziarzu. Wiedziała, że nie mam żadnego ubezpieczenia. A on powiedział: och, Billy, przepraszam, racja. Twój brat jest przedstawicielem. Znam Jesse. I powiedziałem: cóż, to wcale nie o niego chodzi. On powiedział: więc jaki masz rodzaj ubezpieczenia? Odpowiedziałem: mam wieczne życie. Powiedział: co? Odrzekłem: wieczne życie. Powiedział: nie sądzę, abym słyszał kiedykolwiek o takim ubezpieczeniowym towarzystwie. Rzekł: nie, jakieś to dziwne. A ja powiedziałem: oto, co to jest, Wilmer? Powiedziałem: to jest błogosławiona pewność. Jezus jest mój. Och, co za zadatek boskiej chwały. Jestem dziedzicem zbawienia, wykupionym przez Boga, zrodzonym z Jego ducha, obmytym w Jego krwi. Powiedział: to jest niezwykle miłe, Billy, ale to nie zapewni ci miejsca na cmentarzu. Powiedziałem: ale mnie stamtąd wydostanie. Nie jestem zainteresowany, by tam zostać. To, o czym myślę, zabierze mnie stamtąd. Otóż jeśli macie jakieś zmartwienie, porozmawiam z wami o tym. Po prostu przeprowadzimy krótką rozmowę w oparciu o pismo, choćby to był biznesmen. Identyfikuję się jednak z wami jako biznesmen. I widziałem, jak wielu moich braci z zewnątrz powstało kilka chwil temu. A więc być może kiedyś, jeśli Pan pozwoli, chciałbym dostać się do tej grupy i przyjechać, aby mieć dobre wspólne zgromadzenie z usługującymi tutaj. Znam jednego mojego brata, który jest stąd. Spotkaliśmy się już. Little, sądzę, że tak się nazywa. Pewnego razu spotkaliśmy się gdzieś na zewnątrz. Otóż i tutaj źle je wymówiłem. On jednak powiedział, że to nie szkodzi. A więc moje nazwisko jest Branham. Wiecie, ktoś powiedział do mnie: bracie Branham, w jakiej jesteś relacji z Abrahamem? Odpowiedziałem: jestem jego synem. Ojciec narodów, będąc umarli w Chrystusie, jesteśmy nasieniem Abrahama i dziedzicami z nim zgodnie z obietnicą. To jest Pismo Święte. Otóż nie mam czasu, aby trzymać was tutaj zbyt długo, aby głosić, ponieważ Ramada nie pozwoli wam ponownie mieć to miejsce. Tak więc pamiętam, kiedy pierwszy raz przyjechałem do Zielonoświątkowców, było to lata temu, Mishawaki. Były ich dwie grupy, jedna nazywała się PAW, druga to PAJC, tak myślę. I mieli swój zjazd na północy, bo na południu była segregacja. Dzięki temu ciemnoskórzy bracia mogli uczestniczyć w zgromadzeniu. Obserwowałem ich cały dzień, bo byli tak osobliwi. Żaden inny kościół tak się nie zachowywał. Ojej, siedziałem tam, wiecie, my baptyści zachowujemy się trochę jakby świętoszkowato w kościele. Ale ci goście w ogóle nie mieli zwyczajów baptystycznych, albo jakichś kościelnych zwyczajów. Biegali, krzyczeli i wołali. Aż byli sini na twarzy i pomyślałem: ojej, ojej. A więc zacząłem obserwować sposób ich zachowywania się. A więc on powiedział, proszę, by wszyscy usługujący przyszli na podium. Każdy usługujący bez względu na denominację nie przyjdzie na podium tego wieczoru. Było około 500 nas siedzących na podwyższeniu. Tak więc on powiedział, powstańcie i wypowiedzcie swoje nazwisko. Przedstawcie się. Nadeszła moja kolej. Powiedziałem swoje nazwisko, przedstawiłem się i tak ciągnęło się dalej. Po chwili pojawił się jakiś mężczyzna. Mieli kilku wspaniałych kaznodziejów tamtego dnia. Och, to byli prawdziwi uczeni i autentyczni mężowie. I wiedziałem, że nie mam tam czego szukać ze swoimi 7 klasami, żeby stanąć przed tymi jegomościami, kiedy oni zaczną mówić o teologii. Ale pomyślałem, cóż, na to wieczorne zgromadzenie oni z pewnością wybrali najlepszego mówcę. Więc po chwili powiedziano, że któryś ze starszych będzie przemawiał. To był starszy ciemnoskóry, który wyszedł i on miał około 85 lat. Miał na sobie jeden z tych starych, długich, jak to zwykliśmy na południu nazywać, płaszczy kaznodziejskich. Wiecie, jakby frak w paseczki z góry na dół. Miał obwódkę białych włosów wokół głowy. I musieli podprowadzić tego starego jegomościa, gdyż był tak stary. I on dostał się tam i wziął tekst z Joba. Powiedział, gdzie byłeś, kiedy zakładałem fundamenty świata? Odpowiedz mi, gdzie go umocowałem? Powiedział, kiedy poranne gwiazdy śpiewały wspólnie, a synowie Boży wykrzykiwali z radości, gdzie byłeś? Powiedział Bóg do Joba. Cóż, wszyscy bracia w ów dzień głosili o życiu Chrystusa i o przyjściu Jana, o przełomowej drodze pomiędzy nimi i tak dalej. Robili to w bardzo uczony sposób. Ale ten starzec nie głosił o niczym, co działoby się tu na ziemi. On wziął go daleko wstecz, tam jakieś 10 milionów lat wstecz, zanim ziemia została uformowana i przyniósł o nim to, co było mówione w niebie. Potem sprowadził w dół, do tęczy na horyzoncie. Zrobił to wszystko w około 5 minut, jednym tchem, jakoś tak. Kiedy miał to za sobą, podskoczył w górę na jakiś metr, jakby mówiąc, spójrzcie na mnie, a następnie strzelił obcasami, wszystko fruwało tam wokoło, a on miał 2 razy więcej miejsca niż ja, powiedział, nie ma tu dostatecznie dużo miejsca, aby mógł tu głosić i zszedł. Pomyślałem, to jest właśnie to, czego potrzebuję. Jeśli to spowodowało, że ten staruszek czuł się tak właśnie, to co to powinno uczynić ze mną, gdybym tylko znalazł się w tym źródle młodości? 85-letni mężczyzna, a potrafił się tak zachowywać. Cóż, kiedy tam wyszedł, wyglądał na pobożnego męża, a kiedy duch go uchwycił, on odzyskał swoją młodość, jak orzeł, wiecie. Teraz w Ewangelii Łukasza chciałbym przeczytać krótki wiersz albo dwa, po prostu kilka słów. Chcę to połączyć z czymś, o czym będę mówił, wszystko razem i te hymny, które były śpiewane. Niech Pan doda swoich błogosławieństw do tego czytanego tekstu z Ewangelii Łukasza, 19 rozdziału. I wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie. A oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty. Pragnął widzieć Jezusa. Kto to jest? Lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego, Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę zatrzymać się w twoim domu. To musiała być strasznie ciężka noc. Ten mały jegomość nie mógł w ogóle spać. Kręcił się i przewracał przez całą noc. Jesteśmy zaznajomieni z tego rodzaju nocami. Nie można odpocząć, nie można zasnąć. I on kręcił się całą noc, przewracając z boku na bok. Wiecie, jego żona Rebeka była wierzącą i była zainteresowana, aby jej mąż, który miał biznes w Jerycho, też tam był. I on bez wątpienia należał do wielu towarzystw owego dnia. A Rebeka była zaznajomiona z prorokiem o imieniu Jezus z Nazaretu, którego uznawano za Syna Bożego. I była ona zainteresowana tym, aby jej mąż spotkał tego męża. Ponieważ ona wiedziała, że ci Żydzi byli nauczani, że jeśli jakiś człowiek jest prorokiem, to co on mówi, stanie się. A jeśli to, co co powiedział nie stało się, wtedy nie słuchajcie go. Bóg przekazywał im słowo przez swoich proroków. Tak właśnie jest identyfikowany jakiś prorok. I ten wielki zakonodawca, Mojżesz, on również pozostawił przykazanie. Pan wasz Bóg wzbudzi proroka podobnego do mnie. Stanie się, że ktokolwiek nie będzie słuchał tego proroka, zostanie wycięty spośród ludu. A Rebeka była w pełni przekonana, kiedy zobaczyła Jezusa z Nazaretu, który mógł stanąć i powiedzieć osobom rzeczy, które były w ich sercu. Opowiadał rzeczy, które się staną. Przyjdą dokładnie w ten sposób, jak on powiedział, a nie zawiodło to ani razu. I on był dokładnie w Słowie Bożym. Ona w to wierzyła. Ale Zacheusz, jej mąż, żył w zamieszaniu. I cóż, prawdę powiedziawszy, on nigdy nie widział Jezusa. I jest to naprawdę zła rzecz, próbować osądzać człowieka, zanim go się nie posłucha. Nigdy tak nie powinno być. Wiele razy wciąż jesteśmy winni tego, właśnie w tym dniu. Usłyszymy o człowieku i zanim w ogóle z nim porozmawiamy, wydajemy opinię o nim na podstawie opinii kogoś innego. I to nie jest dobre. Powinniśmy pójść i sami zobaczyć. Tak jak to pewnego razu zostało powiedziane, czy mogłoby wyjść coś dobrego z Nazaretu? Kiedy Filip poszedł zobaczyć Natanaela i znalazł go pod drzewem, powiedział, przyjdź, zobacz, kogo znaleźliśmy, Jezusa z Nazaretu, syna Józefa. On powiedział, otóż, czy mogłoby wyjść coś dobrego z Nazaretu? On dał mu jedną z najlepszych odpowiedzi, jakie można było dać. Przyjdź, zobacz. Nie siedź w domu i nie krytykuj. Przyjdź i zobacz sam. A kiedy przyszedł, Jezus zobaczył go, jak podchodzi i powiedział, oto Izraelita, w którym nie ma oszustwa. On odpowiedział, rabi, co znaczy nauczycielu, kiedy mnie widziałeś? On powiedział, zanim Filip zawołał cię, kiedy byłeś pod drzewem, widziałem cię. To wystarczyło. Powiedział, rabi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Ponieważ on ujrzał to samo słowo, o którym Mojżesz powiedział, że będzie miało miejsce. Nie mieli proroka od 400 lat i tam był mąż dokładnie w słowie. Jak ta niepozorna kobieta u studni w Samarii musiała się czuć, kiedy wyszła naczerpać wody któregoś dnia, a tam zastała męża, Żyda. Musiał wyglądać na jakieś 50 lat, chociaż miał tylko 30. Jego praca musiała go wyniszczyć. Kiedy obchodzono święto namiotów, wszyscy się radowali. A Jezus wołał, jak to przed chwilą było przytoczone, przychodźcie do mnie. Tak więc potem on zaczął przekazywać swoje wielkie poselstwo. A Żydzi mówili do niego, co masz na myśli mówiąc, że widziałeś Abrahama? Jesteś człowiekiem, który nie ma jeszcze 50 lat. A mówisz, że widziałeś Abrahama? Teraz wiemy, że jesteś obłąkany. A słowo obłąkany oznacza szalony. Wiemy, że jesteś szalony. Masz diabła. On powiedział, zanim Abraham był, jam jest. To był jam jest, który przemawiał do Mojżesza w płonącym krzaku. I zauważamy, że on się zatrzymał. Miał potrzebę iść przez Samarię, ponieważ Izrael usłyszał to poselstwo. I on przyszedł teraz do trzech ras. Żydów, pogan i Samarytan. Ludzi Hama, Sema i Jafeta. Ewangelia musiała być im przedłożona. I on przyszedł do miasta zwanego Sychar, gdzie zatrzymał się przy studni. Posłał swoich uczniów do miasta, aby zdobyli pokarm. Przyszła jakaś niepozorna niewiasta, dzisiaj nazwalibyśmy ją, no cóż, być może kobietą spod latarni, jakimś brzydkim określeniem. Wiecie, co mam na myśli. A więc ona zobaczyła Jezusa. Mam na myśli, że ona nie widziała Jezusa znajdującego się w pobliżu, ale po prostu zwykłego Żyda znajdującego się naprzeciwko studni. Małej studni na końcu ulicy. gdzie całe miasto przychodziło nabierać wody. Ten niepozorny facet, który się tam znajdował, stał niezauważalny. Ona przyszła być może około 11 w dzień, aby nabrać wody. Była to woda dla rodziny na cały dzień. I ona opuściła w dół wiadro, aby nabrać. I zanim zdążyła je wyciągnąć, usłyszała, jak ktoś mówi: daj mi się napić. Spojrzała przed siebie i zobaczyła, że to Żyd. I ona mogła powiedzieć coś w tym stylu: proszę pana, nie jest w zwyczaju, abyś ty prosił o coś takiego. Jestem Samarytanką, ty jesteś Żydem, mamy tu segregację, nie zadajemy się z sobą. I on zaczął mówić. Kurs został obrany na to, co ona czciła w Jeruzalem. On powiedział: my Żydzi wiemy, co czcimy, albowiem zbawienie pochodzi z Żydów. I ten kurs powoli się odsłaniał. I po chwili on powiedział do niej: idź, weź swojego męża i przyjdź tu. Ona odrzekła: nie mam męża. Powiedział: prawdę powiedziałaś, albowiem miałaś 5 mężów, a ten, z którym teraz żyjesz, nie jest twoim mężem. Powiedziała: panie, widzę, żeś prorok. Otóż zobaczcie, nie mieli proroka 400 lat, od Malachiasza. Powiedziała: widzę, żeś prorok. Wiemy, że kiedy Mesjasz przyjdzie, on powie nam te rzeczy. To będzie znak proroka. Kiedy Mesjasz przyjdzie, on powie nam te rzeczy. Jezus powiedział: jam jest on, ten, który z tobą rozmawia. Ona pobiegła do miasta i powiedziała: przyjdźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi sprawy, które uczyniłam. Czy to nie sam Mesjasz? Jak wspaniale to światło po raz pierwszy padło na tę niepozorną kobietę w takim stanie. Jaka to nagana dla tych kapłanów z tej świątyni owego dnia, którzy widzieli go czyniącego to samo, a nazwali go Belzebubem, diabłem, nieczystym duchem czyniącym te sprawy. Kiedy Pismo wyraźnie to potwierdza, że będzie to Mesjasz. Rebeka widziała to wszystko i ona pragnęła, aby jej mąż choć raz mógł dostać się tam, gdzie był Jezus z Nazaretu. Ona wiedziała, że on ma być w Jerycho, jej mieście, tamtego dnia. I ona zaczęła się modlić o niego. Mam nadzieję, że jest wiele takich Rebek tutaj dziś wieczór, które będą modlić się za swojego męża, aby czasem Jezus ich nie ominął. I ona modliła się całą noc. I tak zaczyna się nasz dramat. Wiecie, kiedy ktoś idzie modlić się za was, szczerze, to nie będziecie mieć spokoju. Możecie jasno stwierdzić, że coś się dzieje. A potem nad ranem powiedzielibyśmy: Zacheusz miał zwyczaj wstawać raczej późno, ponieważ, można by powiedzieć, miał restaurację i w jego gestii było troszczyć się o ten biznes. Ale tego poranku on wstał naprawdę wcześnie, przygotował się naprawdę starannie i włożył na siebie najlepsze szaty. A Rebeka, po tym jak modliła się przez całą noc i widząc, że on był naprawdę niespokojny, i posłuchaj, Rebeko, kiedy widzisz, że twój Zacheusz stał się jakby niespokojny, po prostu pamiętaj, Bóg odpowiada na modlitwę. Widzisz? W taki sposób się to dzieje. Kiedy widzisz, że on stał się taki, że nie potrafi powiedzieć ci dobrego słowa, po prostu pamiętaj, trwaj w tym. Nie potrwa długo, a Bóg przyprowadzi go w ten sposób. On był naprawdę niespokojny. Kiedy wstał, włożył najlepsze szaty i wyobrażam sobie, że Rebeka odwróciła się i powiedziała: Zacheuszu, mój drogi, wstałeś bardzo wcześnie tego poranku. Och tak, po prostu ja, wiesz, pomyślałem, że wyjdę trochę na świeże powietrze. Ale tak naprawdę to on miał na myśli: nie potrafię przestać myśleć o tym człowieku. Wiesz, co zrobię? Pójdę do tej bramy, którą on będzie wchodził. I kiedy on dojdzie do bramy, dam mu reprymendę, że wyrwał mi żonę oraz za te zgromadzenia i doprowadzenie do czegoś takiego. Powiem mu, co o nim myślę. Wiecie, zazwyczaj ludzie budują zlepek tego rodzaju. Wiecie, po nasłuchaniu się czegoś. Tak więc on się przygotował. Wymknął się. Obejrzał się w stronę domu, bo wydawało mu się, jakby ktoś patrzył. Była to Rebeka, która zerkała przez szparę w oknie. patrząc, co on robi. I zamiast skierować się w stronę swojej restauracji, on poszedł w dół, w kierunku ulicy Prostej. Wiecie, zwykle można znaleźć Jezusa na ulicy Prostej. To prawda. Prostota jest w naszym interesie. Jeśli chcecie Go znaleźć, bądźcie uczciwi, szczerzy, prości przed Bogiem i ludźmi. Bądźcie prości przed swoim sąsiadem. Tak więc prześliznął się tą ulicą, ponieważ wiedział, że on z pewnością będzie przechodził przez tę bramę. Był spóźniony odrobinę tego poranku, bowiem dwaj niewidomi potrzebowali uzdrowienia, jak podaje nam Pismo. I Jezus ich uzdrowił. A kiedy on dotarł do bramy, przez którą Jezus przypuszczalnie miał przechodzić, wiecie, w Biblii jest powiedziane, był on raczej małego wzrostu. A kiedy on dotarł tam, niektórzy z tych olbrzymich ludzi stali tam. I on nie mógł nawet dostać się na plac, aby wspiąć się i go zobaczyć. Oni wisieli na murach i wszędzie. Wiecie, jest coś w tym, że kiedy Jezus przechodzi w pobliżu, zawsze to przyciąga czyjąś uwagę. Byli tam gotowi śpiewać Hosanna. On powiedział, otóż w ogóle niczego nie zauważę i nie będę w stanie go zauważyć, bo on idzie, zdaje się, środkiem ulicy ze strażą przyboczną i nie będę w stanie zobaczyć tego faceta. Ale nie wierzę, że on jest prorokiem, bo byłem nauczany, że dni proroctwa i dni cudów przeminęły. Wiecie, od wtedy czasy niewiele się zmieniły. Jeśli Bóg kiedykolwiek był Bogiem, to On wciąż jest Bogiem. Jeśli nie, wówczas nigdy nie był Bogiem. Nie można mówić, że On raz jest Bogiem, a raz nie. On się nie starzeje. On nie zmienia zdania. On stoi za swoimi decyzjami. Zatem można polegać z pewnością na tym, że to, co On powiedział, to też i zrobi. Abraham uwierzył Bogu, nazywając rzeczy, które były sprzeczne, tak jakby ich nie było. Rzeczy, które wyglądały realnie, które można było widzieć naocznie, ale było to sprzeczne ze Słowem Bożym i on nawet na nie nie patrzył. Nazwał je, jakby nie istniały. On wierzył Bogu, nigdy nie zatrzymał się na jakimś dniu. Szedł przez życie 25 lat, zanim urodził się Izaak i on stawał się coraz silniejszy przez cały czas. My dzisiaj utrzymujemy, że dzięki łasce, miłosierdziu i adopcji przez Chrystusa staliśmy się nasieniem Abrahama, a nie potrafimy ufać Bogu przez 24 godziny. Ale prawdziwe nasienie Abrahama trzyma się Słowa Bożego i nigdzie bez niego się nie porusza. Bóg powiedział Abrahamowi, gdy miał on 75 lat, a Sara 65, że będą mieli dziecko. Cóż, oni poszli zaopatrzyć się we wszystko, co potrzeba i przygotowali się. To prawda, nic nie mogło ich powstrzymać, wiedzieli o tym. Pierwsze 28 dni przeminęło. On powiedział, jak się czujesz, Saro? Bez różnicy, chwała Bogu, będziemy je mieć tak czy owak. Skąd wiesz, Bóg tak powiedział, więc jest to załatwione. Po kolejnym miesiącu znowu padło pytanie, jak się czujesz? Odrzekła, żadne różnicy. Cóż, teraz to będzie jeszcze większy cud niż wcześniej. Minęło 2 miesiące, widzicie? A po 25 latach padło pytanie, jak się czujesz, Saro? Odrzekła, bez różnicy, chwała Bogu, będziemy je mieli tak czy owak. Bóg tak powiedział. A potem nazywamy się nasieniem Abrahama. Co Bóg mówi, jest w stanie wykonać, zrobić to, co powiedział. Ja nie potrafię zawsze dotrzymać swego słowa. Wy też nie potraficie, ale Bóg musi, gdyż jest Bogiem. Tak więc stwierdzamy, że ten człowiek nie wierzył w to, ten niepozorny biznesmen z miasta Jerycho. Miał on wielki biznes. Myślał, że postępuje dobrze. Miał szacunek u kapłanów i w synagodze. Miał poważanie w kościołach, u Kiwanis i w wielu organizacjach owego dnia, jakbyśmy powiedzieli. Wciąż, mimo wszystko, nie znaczy to, że miał uznanie u Boga. Powodzenie nie zawsze oznacza Bożą aprobatę. Czasami jest odwrotnie. Bóg powiedział, kiedy znajdowałeś się na polu, powiedział Izraelowi, we własnej krwi, wówczas ochoczo, chciałeś mu służyć. Ale kiedy uznałeś w swoich myślach, że sobie poradzisz, wtedy nie chciałeś już mieć nic więcej z nim do czynienia. Odwróciłeś się od niego plecami. Izajasz miał to na przykładzie króla Uzjasza. ponieważ Uzjasz był wielkim człowiekiem. Dopóki był pokorny przed Bogiem, nigdy nie bawił się w politykę. Stał za Bogiem, a Bóg mu błogosławił. Jego królestwo było drugie po Salomonie, ale raz stał się pochłonięty własną osobą. To właśnie jest problemem ludzi dzisiaj. Nie pozwólcie nigdy, aby stało się to biznesową organizacją. Inaczej zostaniecie starci na proch, jak reszta z nich. Gdziekolwiek ludzie dotrą do takiego miejsca, że powodzenie zaczyna zaślepiać im oczy na Słowo Boże, osiadają na mieliźnie. Uzjasz był wielkim człowiekiem, ale próbował zająć miejsce kaznodziei, gdyż pewnego dnia chciał pójść i zapalić kadzidło. A najwyższy kapłan nad wieloma innymi kapłanami przyszedł, by mu powiedzieć: nie sądzisz chyba, że to zrobisz? Jesteś osobą świecką. I wy, biznesmeni, pamiętajcie o tym także. Nam, kaznodziejom, wystarczająco ciężko jest trzymać to w prostej linii. To nie jest dla laików. Laicy mają swoją część, ale kazalnica jest dla usługujących, którzy są ordynowani. Bóg ustanawia w kościele ludzi do tych spraw. A zatem stwierdzamy, że on wziął kadzielnicę i wszedł do wewnątrz, mimo wszystko, a Bóg uderzył go trądem i on zmarł jako trędowaty. Zobaczcie, co się dzieje, kiedy się wywyższamy. Zacheusz był właśnie w takim stanie. On prosperował, żył dobrze z rabinem, żył dobrze ze wszystkimi towarzystwami, więc uważał, że jeśli wpadnie w jakieś tarapaty, to wydostanie się z powrotem, bo Sanhedryn był po jego stronie. On stał w tej bramie. Miał zamiar teraz coś zrobić. Zamierzał wyjść i złapać tego faceta i powiedzieć mu w twarz: jesteś fałszywym prorokiem. Nic tu po tobie. Posługujesz się tylko telepatią i zwodzisz ludzi. Zobaczcie, on nigdy nie przestał czytać słowa. Tu właśnie popełniany jest dzisiaj błąd. Gdyby Izrael czynił to zamiast tego, co zrobił, oni byliby dzisiaj na lepszej pozycji. Ale oni musieli zrobić to w taki sposób. Musiało wypełnić się to, aby ich oczy stały zaślepione, abyśmy my mieli okazję. Gdyby tak się nie stało, gdzie byśmy byli? Zauważcie, ale kiedy on się tam dostał, stwierdził, że nie może nic zobaczyć. Nawet nie może zobaczyć ulicy. Tak wielu ludzi zgromadziło się wokół, wszędzie. Tak więc pomyślał: wiesz co? On będzie szedł w górę. Rebeka powiedziała mi, że dzisiaj on zamierza jeść u Lawińskiego. Mam nadzieję, że nie ma tu żadnego Lawińskiego, ale będzie to w jego restauracji, u jego konkurenta. Tak więc on prawdopodobnie zamierza jeść w jego restauracji. Tak więc wiem, że aby się tam dostać, musimy pójść w górę, skręcić w bok z ulicy Prostej tutaj i dalej w dół aleją Alleluja. Jakbyśmy to nazwali. Są to niewymyślne nazwy, ale robię to na użytek mojego dramatu. Musimy więc skręcić tu za rogiem, w bok z ulicy Prostej, w aleję Alleluja. Po prostu trzymajcie się wystarczająco długo tej ulicy, a dostaniecie się na aleję Alleluja. Stójcie prosto. Tak więc on poszedł w dół, szybko. Powiedział: jestem małego wzrostu. Oporządził się trochę, przygładził swój zarost. Widzimy, że dość mocno się poperfumował. Wszystkie paznokcie miał wyczyszczone. Stał na rogu i powiedział: ujrzę go, kiedy będzie mnie mijał i powiem mu, co o nim myślę, kiedy będzie mnie mijał. Tak więc on stanął na rogu i on zaczął rozmyślać. Wiesz co? Ta sama grupa będzie go naśladować. Przyjdą bezpośrednio tu, a ja jestem taki mały i nigdy nie będę w stanie go zobaczyć, więc nie będzie to dobre, abym tu stał. Wcale to nie lepsze miejsce od tego, gdzie stałem wtedy. I wiesz, co powinieneś zrobić? Tu jest drzewo sykomory, więc sądzę, że powinienem wejść na to drzewo sykomory, a wtedy będę w stanie go zobaczyć i dobrze mu się przypatrzeć, kiedy będzie przychodził obok. Tak więc on nigdy nie zobaczy mnie tam na tym drzewie. Jest tu konar, który odstaje, więc dostanę się wprost na ten konar i będę go obserwował. Będę go widział, kiedy będzie przechodził i kiedy znajdzie się już poza zasięgiem wzroku. Będę miał dobry widok na tego faceta. A więc, po pierwsze, wiecie, on starał się dojrzeć, jak wysoko znajduje się pierwszy konar, a był on trochę poza jego zasięgiem. Wiecie, faktycznie, ten pierwszy krok jest trochę poza naszym zasięgiem. Musimy przyjąć to wiarą. Tak, to jest trochę więcej niż ludzki rozum może wyjaśnić. Nie da się wyjaśnić Boga. Jeśli dałoby się to zrobić, wówczas nie byłby on już więcej przyjmowany wiarą. Musimy w niego wierzyć. Ten, kto przychodzi do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go pilnie szukają. Tak więc stwierdzamy, że ten zacny, niewysoki jegomość, jeden z biznesmenów w tym mieście powiedział: otóż, jak ja się tam dostanę? A być może było tak, że nie dokonywano tego poranku wywozu śmieci i w zaułku pozostały jakieś pojemniki przepełnione odpadkami z tego miasta. Tak więc on powiedział: jeśli stanę na pojemniku, to będąc wyżej, uchwycę się tego konara. Zastanawiające, że Bóg powoduje, iż ludzie robią tak śmieszne rzeczy. Ale wiecie, jeśli jesteście zdeterminowani, by ujrzeć Jezusa, to będziecie robić śmieszne rzeczy, jeśli jesteście zdeterminowani w tym postanowieniu. Jeśli faktycznie jesteście szczerzy, to faktycznie chcecie wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Takie zdanie miał Zacheusz. On chciał stwierdzić, o co w tym wszystkim chodzi, w tym, o czym słyszał. Tak więc on mówi: teraz nie ma nikogo w pobliżu, więc prześliznę się, złapię ten pojemnik, wyciągnę go stamtąd i przyciągnę po to drzewo, a wówczas dostanę się na najniższy konar i będę nad ulicą, wtedy, gdy on będzie przychodził poniżej. Ale kiedy on zaczął ciągnąć za ten pojemnik, okazało się, że jest on dla niego za ciężki. Był to niewysoki człowiek, niskiego wzrostu. Jedyne zatem, co mógł on zrobić, to wypakować go. Otóż on miał na sobie porządne ubranie. Zobaczcie, co robi diabeł. On próbuje kłaść wszystko na waszej drodze. Tak więc on poruszy wszystko, każdą wątpliwość, każdy mankament, aby powstrzymać was przed zobaczeniem tego, co jest prawdą. On jest w tym dobry. Więc mam na sobie swoje najlepsze ubranie. Mógł tak powiedzieć i dodał: a tutaj, jeśli zabiorę się za ten pojemnik, to cały się pobrudzę. Wiecie, niektórzy ludzie uważają, że uczestniczenie w takim jak to zgromadzeniu mogłoby ich trochę pobrudzić. Tak uważa pewien rodzaj społeczeństwa albo sław miejskich. Ale jeśli faktycznie jesteście zdeterminowani, by ujrzeć Jezusa, to przyjdziecie tak czy owak. Racja. Więc jedno ma miejsce, kiedy człowiek jest zdeterminowany, aby ujrzeć Chrystusa, nic nie może go powstrzymać. Tak więc on sięga w dół, łapie za ten pojemnik i idzie z nim po drzewo. A w czasie, kiedy niesie go w swoich objęciach, jego konkurenci pojawiają się w tym samym zaułku. Jest ich dwóch lub trzech. Mówią: spójrzcie na Zacheusza. On zmienił posadę. Pracuje teraz na rzecz miasta. Wyobrażam sobie, że jego mała twarz stała się okropnie czerwona. Zastanawiam się dziś wieczór, czy gdyby szef wszedł i zobaczył niektórych z was, biznesmenów, siedzących na takim jak to zgromadzeniu, podczas gdy nazywają takich ludzi świętoszkami, zastanawiam się, jaki byłby kolor waszej twarzy. Cóż, zostaliście już rozpoznani, więc możecie równie dobrze być tu dalej. Zacheusz miał ten pojemnik w swoich ramionach. To go kompromitowało. Wy jesteście tu wewnątrz, więc możecie być dalej. Możecie tu pozostać. On miał w swoich ramionach wiadro z nieczystościami. Co za rzecz u biznesmena. Oto on, czerwona twarzy. A oni mówią: no wiesz, Zacheuszu? Wiecie, to było dosyć kąśliwe pracować w takim interesie, więc oni dociekali. Jeden rzekł: więc tu on jest, teraz pracuje dla miasta. Wiem, że jego interes idzie kiepsko. Spójrzcie, czym on się teraz zajmuje. Nieważne, on był zdeterminowany ujrzeć Jezusa. On słyszał o tym i chciał to poznać osobiście. Chciałbym, aby Bóg dał każdemu takie nastawienie. Jeśli kiedykolwiek usłyszycie o nim, zbadajcie to. On nie jest martwy. On żyje. Zarówno tu, w tym miejscu, dziś wieczór, jak żył u wybrzeży Galilei. Oto jestem z wami zawsze, aż do skończenia świata. Uczynki, które ja czynię, i wy również czynić będziecie. Jeśli tak nie jest, to on był fałszywym Mesjaszem. I nie był tym Mesjaszem, którym przypuszczalnie miał być. Ale jeśli on ma się dobrze i trzyma się swojej obietnicy, to on jest wciąż Bogiem, który daje się poznać swojemu ludowi. On będzie musiał robić to samo, co robił wtedy. Taki jest jego sposób postępowania. On musi pokazać się w ten sposób, jak wtedy. W liście do Hebrajczyków 13:8 Paweł, mówiąc do Żydów, powiedział: Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj, na wieki. Zatem on musi być taki sam co do zasady, taki sam w mocy, taki sam we wszystkim, czym był. Musi być taki sam dzisiaj. Czasami widzimy uczynki Boże i wiem, że często jest to zmieszane z obłudą. Lecz kiedy znajdziecie fałszywego dolara, To o czym wam to mówi, biznesmeni? Opuszczacie biznes? Zabierzecie wszystkie pieniądze z banku i wyrzucicie do rzeki, bo znaleźliście fałszywego dolara? Ten fałszywy dolar oznacza, że jest gdzieś prawdziwy dolar, który został skradziony. A środkowe sfery są pełne cielesnych podróbek. Ale co to oznacza? Gdzieś jest to prawdziwe. Ktoś próbuje podrobić coś, a inny naprawdę to ma. Jest to tylko karta obiadowa. To jedyne coś jest prawdziwe. Oprócz tego każda inna rzecz jest próbą podrabiania. Więc stwierdzamy, że Zacheusz trzyma to wiadro z nieczystościami, a jego konkurenci idą ulicą i naśmiewają się z niego. Jednak nie robi mu to żadnej różnicy. On jest zdeterminowany ujrzeć Jezusa. Wówczas wyrobi sobie zdanie o nim. Niechbyśmy mieli u siebie takie odczucie, byśmy byli tak zdeterminowani, aby stwierdzić, o co w tym wszystkim chodzi, czy jest to prawdą. Jeśli Bóg jest Bogiem, słuszcie Mu. Prorok Eliasz powiedział to na szczycie Góry Karmel. Jeśli Bóg jest Bogiem, słuszcie Mu. Jeśli Baal jest Bogiem, słuszcie Jemu. Jeśli Jezus Chrystus nie może poświadczyć sam o sobie, że jest ten sam, jaki zawsze był, wówczas On nie powstał z martwych. Jeśli staramy się tylko pozyskać ludzi w psychologiczny sposób, jeśli jedynie możemy zmienić ich z metodystów na baptystów albo baptystów na zielonoświątkowców, co to oznacza? To oznacza, że jest to kupa psychologii. Słusznie. Żyjący Bóg, który stworzył niebiosa i ziemię, jest wciąż tym samym Stwórcą. On jest wciąż, co do zasady, tym samym Bogiem, którym był. Cieszę się, że zobaczyłem Boga, zanim uchwyciłby mnie Kościół. Widzę to zamieszanie u nich, to duszenie się i jęczenie. Zawsze tak było. Tak samo było przez całe Pismo. Ale ten mały jegomość chciał ujrzeć Jezusa i był zdeterminowany, by to zrobić. Był biznesmenem. I chciał właściwie prowadzić biznes. Tak więc on z tą swoją determinacją, jego żona była w domu i modliła się, a ta modlitwa podążała za nim. I ten mały jegomość musiał dostać się na to drzewo. Musiał się wdrapać. Nie miałem tego na myśli. To jest wyrażenie południowców, wdrapać się. Ilu wie, co znaczy wdrapać się na drzewo? Cóż, w każdym bądź razie, ilu jest tu mieszkańców Kentucky? On musiał wdrapać się na drzewo, wejść na to drzewo. No i udało się. Siedzi teraz na tym drzewie. Wybrudził sobie nieczystościami swoją nową szatę. Nawbijał sobie drzask w kolana i ręce podczas wspinania się na to drzewo. Ale bez względu na to, co zaszło, był zdeterminowany ujrzeć Jezusa. Posłuchajcie, jeśli autentycznie jesteście zdeterminowani Go ujrzeć, to nie dbacie o to, przez co musicie przejść. Jak dużo jest krytycyzmu i co inni ludzie mówią. Jeśli chcecie ujrzeć Jezusa, to zrobicie wszystko, aby Go ujrzeć. Będziecie szukać okazji. Zrobicie przypuszczalnie wszystko, co się da, aby móc Go ujrzeć. Kłopot w tym, że dzisiaj nie ma dostatecznego pragnienia. Nie ma dostatecznego pragnienia i głodu u ludzi. Sądzę, że Kościół powinien być trochę bardziej słony niż jest. Sól powoduje pragnienie. Sól ma smak, jeśli jej spróbujecie. Ale jeśli sól straci swój smak, wtedy na nic się nie zda. Ale staje się organizacją, to prawda. Ale musicie mieć smak. Ten smak jest solą, siłą. Jeśli jakiś człowiek ujrzy Chrystusa żyjącego w was, sprawi to w nim pragnienie, aby być takim jak wy. Spowoduje to, że ujrzy Jezusa w was. Spowoduje, że ujrzy Boga. Skąd było wiadomo, że Mojżesz był od Boga? Puste miejsce na taśmie, wydawca. Wiedziano, że Bóg był z nim. Otóż zauważamy, tak jak Piotr powiedział w dniu wylania Ducha Świętego, wy, Izraelczycy, oskarżył tę generację za ukrzyżowanie Syna Bożego. Powiedział, ukrzyżowaliście Jezusa Nazarejskiego, męża, który był potwierdzeniem Bożym pomiędzy wami, dowodem Bożym przez znaki cuda, które Bóg uczynił poprzez Niego. Wzięliście księcia życia i swymi bezbożnymi rękami ukrzyżowaliście. Czy Nikodem nie wyraził właściwie wszystkich odczuć? Było to wyróżnieniem w społeczeństwie należeć do czegoś, co powstrzymywało ludzi od patrzenia się na Jezusa. Powiedział do niego, rabi, wiemy, że jesteś nauczycielem, który przyszedł od Boga, bo żaden człowiek nie mógłby czynić tych znaków, jeśli Bóg nie byłby z nim. Oni to rozpoznali, ale z powodu towarzyskiego prestiżu wstydzili się to okazać. Powinni byli być jak ten ślepiec, którego uzdrowił Jezus. Powiedzieli, ten człowiek jest grzesznikiem. On powiedział, to dziwne, wy przywódcy na ów dzień, a nie wiecie skąd on pochodzi. Powiedział, czy on jest grzesznikiem czy nie, ja nie wiem, ale jedno wiem. Kiedyś byłem ślepy, a teraz widzę. To jest to, to jedno on wiedział. Lubię to pozytywne świadectwo ludzi stojących pomiędzy innymi i mówiących, wiem, że tam coś jest, coś się ze mną stało. Jak starałem się opowiedzieć o tej ciemnoskórej siostrze, nie jestem taka, jaka chciałabym być, ale w każdym razie wiem, że nie jestem taka, jak kiedyś. Coś nią zawładnęło. Zacheusz, będąc cały ubrudzony, siedział na górze. Posłuchajcie. Ludzie, którzy wierzą w Boga, żyją w bałaganie. Tak czy owak. Robią rzeczy, które są absolutnie sprzeczne z porządkiem dnia. Posłuchajcie o Mojżeszu. Pewnego dnia był tam pasterz owiec. Wcześniej wielki wojownik w Egipcie, który próbował wybawić swój lud, lecz on zawiódł. Potem został pasterzem owiec przez kolejne 40 lat. W końcu stał się starcem, osiedlił się. Był to miły jegomość, miał żonę Zeforę i dziecko. Gerszoma. Otóż zauważcie to. Gdy go odnalazł Bóg, on ujrzał Boga w krzaku gorejącym. Następnego dnia posadził on swoją żonę na muła, a dziecko na jej biodro. Zwisała mu biała broda. Miał zagięty kij w ręce. Prowadzi tego muła, a wiatr powiewa. Jego łysina świeci w gorącym słońcu, zmierza do Egiptu. Ktoś by powiedział, Mojżeszu, co ty robisz? Idę do Egiptu, aby go przejąć. Jednoosobowa inwazja. Ale on to zrobił. Dlaczego? Bóg mu powiedział, aby to zrobił. To był powód. Zobaczcie, to wyglądało szaleńczo. Skąd ten człowiek uciekł? Teraz wraca z powrotem. Dlatego właśnie ludzie, którzy szukają Boga, są zdeterminowani, by Go zobaczyć. Oto On siedzi. Po chwili musiał pomyśleć, Rebeka powiedziała mi, że ten mąż jest prorokiem. Wątpię w to mocno. Nie wierzę w to. Nie wierzę, że w tym dniu są prorocy. Gdyby tak było, to mój kapłan powiedziałby mi o tym. Mój kapłan jest jednym z Bożych sług, więc powiedziałby mi o tym. Wspaniale. Ale zobaczcie, nigdy, ani razu zorganizowana religia w świecie nie przyjęła posłańca od Boga. Nigdy. Czyż Jezus nie powiedział do nich, ślepi faryzeusze, przyozdabiacie groby proroków, a wy jesteście tymi, którzy ich tam umieścili? Czy jest choć jeden prorok posłany przez Ojca, którego byście nie zabili i nie umieścili w grobie, dlatego że on głosił o przyjściu tego sprawiedliwego? Widzicie? Zatem stwierdzamy, że On tu jest, siedzi u góry. Wiecie co? Mam nadzieję, że ten dramat nie brzmi zbyt radykalnie, ale tak sobie myślę, że On do siebie powiedział. Otóż poczekaj chwileczkę. Co jeśli ten jegomość dostrzeże mnie, że siedzę tu na tym konarze i on przesiadł się na dwa skrzyżowane konary i siedział tam, analizując tę sytuację. Jest to dobre miejsce do siedzenia, by wasza droga i Boża droga mogły się spotkać. To jest dobre miejsce, aby to przemyśleć. I mam nadzieję, że każda osoba tu wewnątrz, która go jeszcze nie spotkała, a faktycznie wiecie, że jesteście zrodzeni ponownie z Ducha Bożego, niech byście usiedli na takim konarze tego wieczoru. Ale wy, biznesmeni, mam nadzieję, że siedzicie tam, gdzie, jak o tym staramy się opowiedzieć, siedział Zacheusz wysoko na drzewie sykomory, na konarach, gdzie spotykają się dwie drogi, wasza i Boga. I on rzekł do siebie, wiem co zrobię, tak jak sądzę, przyciągnę te liście tutaj i zakamufluję się. On cały się nimi okręcił. Zostawił sobie tylko małe okienko, przez które mógł spoglądać. Wiecie, był tam jeden liść, który on wyrwał i powiedział, zobaczę go, kiedy będzie przechodził, ale on nigdy nie zobaczy mnie, w ogóle nie będzie wiedział, że jestem na górze. Tak więc, gdy tam siedział po chwili, myśląc sobie o tym, dał się słyszeć jakiś hałas w pobliżu tego zaułka. Dziwne, ale wszędzie, gdzie jest Bóg, tam zdaje się być dużo hałasu. Dziwne, ale tak jest. Wiecie, Izajasz był w świątyni po śmierci Uzjasza. i on usłyszał jakiś hałas i cała ta świątynia się zatrzęsła. Poruszyła się w swoich posadach i byli tam aniołowie, serafini, którzy są cherubinami, palącymi ofiarę, mając prawo pierwszeństwa, torując drogę do pokuty na ołtarzu. Te wielkie istoty ponad aniołami, ze skrzydłami zakrywającymi ich twarze i skrzydłami zakrywającymi ich stopy, latały na dwóch skrzydłach, wołając: święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący. Skoro anioł zakrywa swoją świętą twarz, aby spotkać Boga, to jak tu wziąć jakieś wyznanie wiary i zakryć nim nasze twarze? Pójdźmy, weźmy krew Jezusa Chrystusa, aby się zakryć. Wtedy jesteśmy synami. Nie zwyczaj taki albo inny, ale krew. Bóg, jego jedynym miejscem spotykania się z człowiekiem w celu społeczności jest pod przelaną krwią, gdzie jest zarodek życia. W starej ofierze, pod zakonem mojżeszowym, przeprowadzano jakieś zwierzę. A kiedy złamano komórkę krwi tego zwierzęcia, tego baranka, ten chwalca oddawał cześć. Ale życie, które było w tym zwierzęciu, nie mogło powrócić na tego chwalcę, ponieważ było zwierzęcym życiem bez duszy. I nie mogło powrócić na tego chwalcę. Zatem była to tylko kryjówka. Było to po prostu pewne miejsce, by się schować aż do określonego czasu. Ale kiedy żyły Emanuela zostały przecięte, Jezus nie był ani Żydem, ani poganinem. Rozumiecie? Płeć męska przenosi zarodek poprzez hemoglobinę, a komórka krwi jest od mężczyzny. A wy, katolicy, nie zgodzicie się ze mną, bowiem nazywacie Marię Matką Bożą. Jak Bóg mógłby mieć matkę? Ona była inkubatorem. Mówicie, cóż, jajeczko pochodzi od kobiety. Ale jajeczko nie pochodziło od Marii. Gdyby jajeczko pochodziło od Marii, wówczas musiałoby być jakieś doznanie. Zobaczcie, gdzie umieszczacie Boga. Bóg stworzył zarówno jajeczko, jak i komórkę krwi. On nie był ani Żydem, ani poganinem. On był Bogiem. Nikim innym. Był Bogiem zamanifestowanym w ciele. Czy on nie powiedział, czytamy o tym w Piśmie, że Bóg był w Chrystusie, jednając świat z sobą. On był Emanuelem. On powiedział do mnie, on raczej powiedział w Piśmie tutaj, kto może zarzucić mi grzech, gdzie ja zawiodłem i nie czyniłem dokładnie tego, co zostało o mnie napisane. Badacie Pisma, myślicie, że macie wieczne życie, bo je badacie, a one świadczą o mnie. A jeśli ja nie czynię uczynków mego Ojca, wtedy mi nie wierzcie. Ale jeśli czynię te uczynki, choćbyście nie wierzyli mi, to wierzcie tym uczynkom, które ja czynię, albowiem one świadczą, kim jestem. Och, jakże dzisiaj chrześcijanin ogranicza się w przywilejach, które dał mu Bóg i w rzeczach z Biblii. Jakże chciałbym wziąć tekst na ten temat, jednak czas na to nie pozwala. On usłyszał hałas, podniósł się, powiedział, cóż, to pewnie nadchodzą te świętoszki. Opuścił liścia i poczekał jakąś minutę. Po chwili zauważył idących w pobliżu tego zaułka. Na przedzie musiał być wielki, krzepki jegomość. Wyobrażam go sobie, taki naprawdę rosły facet. Był wielki, z potężnymi barami, mający jakieś 65 lat, idący z laską w ręce. Musiał to być ten, który miał na imię Szymon, lecz Jezus dał mu inne imię. Imię Piotr, które znaczy wyznanie albo kamyk. Pojawiło się 12 wokół Jezusa. Ludzie podbiegali, aby dotknąć mijającego ich nauczyciela. Wyobrażam sobie, jak mówią, nie dotykajcie rabiego, jest zmęczony. Głosił całą noc, moc z niego wyszła. Jego gardło jest ochrypłe od mówienia. Nie dotykajcie naszego mistrza. Musi teraz iść dalej, musi zjeść obiad. Teraz ma porę na jedzenie. I proszę, nie dotykajcie go. Proszę, zechciejcie stanąć z boku. Pozwólcie rabiemu przejść. Tutaj więc widzimy go, jak stoi. A kiedy Zacheusz, nasz niewielki biznesmen z Jerycha, kiedy pierwszy raz ujrzał Jezusa, on wyglądał inaczej niż inni ludzie, których widział wcześniej. Zróbmy tu małe wtrącenie. Wydaje się, że pewna pani wyszła z małym dzieckiem. Zacheusz przypatrywał się w ten sposób, aby zobaczyć, kto to jest. Och, pamiętam, jak pewnego dnia przyszedł do domu lekarz. Stałem tam, a kapłan stał tam również. Lekarz stwierdził, dziecko nie może żyć. Umieście je w pokoju i zamknijcie wszystkie drzwi. Niech nie będzie przepływu powietrza. A tutaj ta fanatyczna rodzina usłyszała o tym fałszywym człowieku, nazywającym się prorokiem z Galilei. Oni przyszli, przyprowadzili to dziecko, podczas kiedy prawo tego miasta powinno go schwytać. Przyjrzę się temu, kiedy spotkamy się na komisji. Zobaczymy, co to za człowiek, który zachowuje się jak fanatyk, albo ktoś taki. Nie można tego zostawić płazem. On postradał rozum. Widzę, jak podbiega mężczyzna i mówi: mam tu umierające dziecko. Proszę Pana, pozwól prorokowi, aby je dotknął. Wierzę, że on jest prorokiem Bożym. Widziałem go na innych zgromadzeniach i słyszałem o nim i wiem, że tak jest. Odpowiedziano mu: nie, przykro mi, jest ich tak wielu. Ale po chwili podchodzi mała kobieta, trzyma dziecko, a dziecko jest martwe. Pozwól mu je dotknąć, powiedziała. To wszystko, czego pragnę. Wierzę w niego. Wierzę, niechby tylko on dotknął moje dziecko. Nie możemy tego zrobić, proszę pani. On idzie z dala od nich, mimo to zatrzymuje się na swej trasie. A wtedy wyobrażam sobie, że Zacheusz odchyla listek i obserwuje. Mówi: przynieś to dziecko tutaj. Wtedy przyniesiono to dziecko, takie małe ciałko, parujące od gorąca. Odsunęli okrycie, położył swoje palce na nim. Ta matka stała tam z tymi ślicznymi, żydowskimi oczami. Łzy spływały po jej policzkach. I stał tam ten ojciec z rękami w powietrzu, wierząc. On kładzie swój palec na to dziecko i ta gorączka odchodzi. Ten mały jegomość wyskakuje z ramion matki i idzie w dół ulicą. Zacheusz zmienia zdanie. Musi być jednak coś prawdziwego w tym człowieku. Ale lepiej będę ostrożny. Lepiej zasłonię się swoim liściem, aby on mnie nie widział. On tędy przechodzi. Nie da się prawdziwie spojrzeć na Jezusa i pozostać dalej takim samym. Jest coś w nim, co jest odmienne od wszystkich innych ludzi. Kiedy raz usłyszycie, jak on mówi, to będziecie świadczyć, jak ci rzymscy żołnierze. Żaden człowiek nie mówił w ten sposób. Kapłani o czymś mówili. Człowiek ma wciąż tę samą naturę. Mamy to dzisiaj. Człowiek zawsze chwali Boga za to, co on zrobił. I wygląda, co on jeszcze uczyni, a ignoruje to, co on czyni. Taka jest po prostu natura człowieka. Taka zawsze była jego natura. Ale człowiek, który raz spojrzy na Jezusa Chrystusa, nigdy już nie będzie taki sam, bo może go widzieć zamanifestowanego. To jest ten powód, kiedy jesteście zapieczętowani Duchem Świętym. To ta pieczęć jest po obu stronach kartki, zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz. Można widzieć tę drogę, mowę, życie Chrystusa odzwierciedlające się w Jego ludzie. Powodem Jego śmierci było, aby Kościół mógł kontynuować Jego dzieło. Ale my tworzymy z tego zbiór wszystkiego możliwego. Otóż zauważcie, że On zaczyna iść dalej, krocząc w dół ulicą. Zacheusz podnosi swojego liścia trochę wyżej, bo chce mu się naprawdę dobrze przyjrzeć, kiedy on przechodzi. Otóż jest on cały zakryty, zakamuflowany naprawdę dobrze. A po chwili on musi się podnieść. O tak, aby go zobaczyć. Jezus przechodzi wprost pod nim. Właśnie kiedy Jezus przechodził, zatrzymał się, spojrzał do góry i powiedział: Zacheuszu, pośpiesz się, zejdź z drzewa. Zamierzam pójść do Twego domu dzisiaj na obiad. Co za różnica. Wtedy on poznał, że był prorokiem, którego Pan Bóg wzbudził. Gdyż nie tylko wiedział, że on był na drzewie, ale wiedział, jak się nazywa. W Biblii jest powiedziane: Słowo Boże jest ostrzejsze niż obosieczny miecz, przenikające aż do rozdzielenia szpiku kości, rozróżniające myśli i zamiary serca. Na początku było Słowo, a to Słowo było u Boga i Bogiem było to Słowo, a Słowo ciałem się stało i zamieszkało pośród nas i ujrzeliśmy Go, tego jednorodzonego od Ojca. Oto On, Słowo Boże, zamanifestowało się Zacheuszowi. On pośpiesznie zszedł z drzewa, aby pokutować. Zacheuszu, biznesmenie, który jesteś tutaj tego wieczoru, pamiętaj, że nie możesz ukryć się za figowymi liśćmi. On wie dokładnie, gdzie siedzisz. On cię zna. Wie, kim jesteś. Wie, jak się nazywasz. Wie, dlaczego tu jesteś. Wie o tobie wszystko. Racja. A my, kiedy Go spotkamy i poznamy Go i staniemy się Jego uczniami, to wiemy, jaki On jest i co On czyni dla ludzi. Wiemy, że On pozostaje taki sam. Zacheusz zszedł z nastawieniem pokutnika. On powiedział: Panie, jeśli oszukałem kogoś, wyrównam to. Wezmę pieniądze, rozdam biednym. Zobaczcie, on już znalazł tę drogocenną perłę. Znalazł coś, co było warte więcej niż jego interes. On coś znalazł, znalazł to coś. Wszyscy ludzie próbują coś osiągnąć. Ale jeśli stracicie wieczne życie, na co zdadzą się wasze osiągnięcia? Największym skarbem, który człowiek może znaleźć, jest znalezienie wyzwolenia. Jak już mówiłem w Starym Testamencie, kiedy ta komórka krwi z baranka została rozbita, ona nie mogła powrócić na tego chwalcę. Zatem on wychodził z takim samym pragnieniem czynienia grzechu. Ale w tym wypadku, kiedy wiarą kładziemy nasze ręce na tej komórce krwi, która została rozbita na Golgocie, to nie była to żydowska ani pogańska komórka krwi, ale była to Boża krew. A wtedy to życie, które tam wyszło, powraca do nas jako życie Boże, które jest wiecznym życiem. Używa się greckiego słowa zoe, które oznacza własne życie Boga. A jest to to samo życie, które było w Chrystusie, który był Bogiem. To ciało było człowiekiem, oczywiście. Ale to sam Bóg, Stwórca, uczynił pierwszego człowieka. A jeśli tak nie było, to skąd on pochodził? Bóg, Stwórca, bez niczyjej pomocy, stworzył Adama. Bóg, Stwórca, uczynił człowieka. Chrystusa, Jezusa, swojego Syna, w łonie Marii. I On był Emanuelem. A kiedy grzech, nie że On musiał umrzeć, On dobrowolnie położył swoje życie, ale kiedy grzech uderzył przez tę włócznię, która przebiła Jego serce, wtedy coś miało miejsce. Obecnie życie powraca na czciciela. I co to jest? Wtedy nie mamy już więcej świadomości grzechu. Powiada pisarz listu do Hebrajczyków. Pożądanie grzechu odeszło. Zatem teraz jesteśmy wolni. Zacheusz, kiedy ujrzano Jezusa wspinającego się na Golgotę, na ukrzyżowanie, bez cienia wątpliwości wiemy, że diabeł nigdy w Niego nie wierzył. Diabeł wątpił w Niego, kiedy po raz pierwszy Go ujrzał, kiedy On poszedł na pustynię, po tym, kiedy stąpił na Niego Duch Święty. On powiedział: jeśli jesteś Synem Bożym, pokaż nam jakiś cud. Zamień te kamienie w chleb. Tamten diabeł jeszcze nie umarł. On mówi: pokaż mi jakiś cud. Jezus powiedział: jest napisane, że nie samym chlebem żyje człowiek. Kiedy pochwycili Go tam na dziedzińcu, ta grupa diabła, rzymscy żołnierze związali Mu z tyłu ręce i bili Go po plecach trzcinami i biczem dziewięciorzemiennym, aby wypełniły się zapowiedzi proroków. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. I gdy On stał pochylony, ci żołnierze zawiązali Mu szmatę wokół głowy i bili Go po głowie trzciną. Potem zmieniali się po kolei i mówili: jeśli jesteś prorokiem, powiedz nam, kto Cię uderzył. Uwierzymy Ci. Ci pijani żołnierze szydzili i pluli w Jego twarz. Diabeł powiedział: to nie może być Bóg, to nie może być nawet prorok. On jest zwodzicielem. Nie wiedział, że Pismo musi się wypełnić. Zatem przyjrzyjmy Mu się, kiedy widzimy Go idącego na Golgotę. Pragnę tej publiczności przedstawić pewną wizję o Nim. Wróćmy się 1900 lat wstecz, do pewnego momentu. Skupcie się teraz. Jest ciemność nad Jeruzalem. Dlaczego? Ofiary zostały odrzucone przez Jahwe. Coś ma się wydarzyć. Krew była spalana na ołtarzu, lecz Bóg to odrzucił. Prawdziwa ofiara idzie ulicą. Słyszę jakiś łoskot. Spoglądam, a jest tam niesiony szorstki krzyż, który był najwyższym rzymskim wymiarem kary. A był to człowiek, który nic nie zrobił. I widzę, jak niepozorna niewiasta podbiegła do przodu i mówi: co on złego uczynił? On tylko uzdrawiał was z chorób i wzbudzał umarłych. Ktoś ją spoliczkował i powiedział do tłumu: będziecie wierzyć tej kobiecie bardziej niż waszemu kapłanowi? Precz z takim człowiekiem. Spójrzcie na jego krycie. Wszędzie na nim są małe, czerwone plamy. Kiedy on idzie dalej po tę górę, te plamy stają się coraz większe. Po chwili wszystkie zlewają się w jedną. On w czymś broczy. Co to jest? Jego krew. A ten krzyż rozmazuje ślady stóp tego tragarza. Dostrzegam jak pojawia się ta pszczoła śmierci, brzęcząc wokół niego. Mam go teraz. Gdyby to był prorok, zareagowałby jakoś, kiedy napluto mu w twarz. Gdyby to był prorok, nie zrobiłby tego, co robi teraz. Wiem, że go dopadnę. Wiecie, każda pszczoła, każdy owad ma w sobie żądło i to żądło jest czymś złym. I śmierć ma w sobie żądło, ale Bóg musi stać się ciałem. Ona mogła urządzić jakiegoś proroka i zachować to żądło. Mogła urządzić jakiegoś sprawiedliwego człowieka i zachować je. Ona urządziła Dawida i zachowała je. Ale tu pojawił się Bóg, a ona o tym nie wiedziała. Ta pszczoła wyleciała z piekła i brzęcząc wokół niego powiedziała, dopadnę go. Ale gdy jakaś pszczoła wbije swoje żądło wystarczająco głęboko, to jednocześnie traci to żądło. A gdyby ta pszczoła śmierci chciała wbić swoje żądło w ciało jakiegoś człowieka, takiego jak ty i ja, to poradziłaby sobie z tym. Ale tam było przygotowane ciało. Ale gdy ona wbiła to żądło w Jahwe, w ciało Boże, stworzone, nie z jakiegoś seksualnego pożądania, to straciła swoje żądło. Zatem ona nie ma już żadnego żądła. Nie dziwnego, że wspaniały święty Paweł, kiedy budowano miejsca, by ściąć mu głowę, mógł stanąć i powiedzieć, o śmierci, gdzie jest twoje żądło? Grobie, gdzie jest twoje zwycięstwo? Ale dzięki niech będą Bogu, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Tak jest. Och, gdy człowiek raz postawi to sobie jako cel, wszystko inne staje się drugorzędne. Wasz biznes staje się drugorzędny i wszystko inne, bez względu na to, jak wielki jest to biznes. Wy po prostu pozostajecie tu na krótki czas, ale to jest pierwsze. Jaki to zysk dla człowieka, jeśli nawet pozyska cały świat, a na duszy swojej szkodę poniesie, mówi Pismo. Zacheuszu, och Zacheuszu, może to nie jest Rebeka w domu, modląca się, ale może jest jakaś matka, która skrywa się gdzieś za zasłoną. Jej modlitwy wciąż leżą na ołtarzu Bożym. Jeśli tak, Zacheuszu, to wyjdź za tych liści, sykomory, dziś wieczór. Wyjdź spoza korony drzewa tego denominacyjnego wyznania, którego się tak trzymasz, nie posiadając nowego narodzenia. Trzymasz się czegoś, choć nigdy nie miałeś żadnego dowodu, że Bóg jest w tym. On wie dokładnie, gdzie stoisz. Dlaczego tego nie zrobisz? Skłoń nasze głowy na moment. Wszechmocny Boże, wielki, straszny Jahwe, który zagrzmiałeś z góry Synaj tak, że nawet lud powiedział, niech Mojżesz do nas mówi, a nie Bóg, inaczej pomrzemy. Nasz niebiański Ojcze, przemów tego wieczoru w miłosierdziu i przebaczeniu do serc tych ludzi, którzy Cię nie znają. I pozwól im poznać, że to jest ten czas. Może dotychczas ukrywali się za swoim interesem. Ojcze, być może jest tu wielu biznesmenów, którzy nie poznali Cię jeszcze w rzeczywisty sposób. Być może należą do Kościoła. A nie mówimy nic złego przeciwko temu, ale oni jeszcze nie narodzili się na nowo. Rzeczywiście nie wiedzą, co to jest. I wiemy, że ani odrobina, ani jota w żaden sposób nie przeminie z Twojego słowa. Ty powiedziałeś, niebiosa i ziemia przeminą, ale moje słowa nie. I Ty powiedziałeś, jeśli człowiek nie narodzi się na nowo z wody i z ducha, to w żaden sposób nie wejdzie on do królestwa. Modlę się, Ojcze, abyś przemówił do tych serc tego wieczoru w obecnym czasie. Niech mężczyźni i kobiety myślą poważnie, właśnie w tym momencie, wiedząc, że żyjemy w ostatecznych godzinach. Izrael jest w swojej ojczyźnie, a jest on tym wielkim Bożym kalendarzem. On powraca, wyglądając, gdzie jest ten Mesjasz? Wiemy, że kiedy Józef dał się poznać swoim braciom, to wpierw odprawił pogan z dworu. Jego żona i dzieci były w pałacu. Musi nastąpić zabranie pogan, aby Izraelowi dane było to poznać. Wówczas przyjdzie czas zawodzenia, krzyczenia i wołania, skąd masz te rany? On odpowie, zostały zadane rękami moich przyjaciół. Te rany zostały zadane przez moich przyjaciół, a było to w tym domu, gdzie on faktycznie powinien był być przyjęty. Stanie się to, kiedy on da się znowu poznać Izraelowi osobiście. Boże, w chwili, gdy poganie mają szansę, aby szybko pokutowali i przyszli do Ciebie. Podczas gdy mamy skłonione głowy, Zacheuszu, pragnę, abyś był naprawdę szczery przez moment. I Ty, Rebeko, także. W tym krótkim, poszarpanym poselstwie, jeśli coś przemówiło do Twojego serca i powiedziało, nigdy nie otrzymałem przeżycia Ducha Świętego, pełnej Ewangelii. Ale chciałbym to mieć. Pragnę, abyś wspomniał mnie w modlitwie, bracie Branham. Podnoszę po prostu swoją rękę, nie do Ciebie, ale do Boga. I powiedz, módl się za mnie. I wtedy zakończę, pamiętając o Tobie w modlitwie. Niech Cię Bóg błogosławi. Niech Cię Bóg błogosławi. Ciebie i Ciebie. Widzę tuziny rąk. Mówicie, czy sprawi to coś dobrego, bracie Branham? Z pewnością zapytasz, dlaczego w ten sposób? Widzicie? Nauka twierdzi, że tak naprawdę nie potraficie podnieść swoje ręki. Zapytacie, dlaczego? Gdyż grawitacja ziemska utrzymuje waszą rękę w dole. Macie jednak w sobie ducha życia. I do tego życia, które jest z was, przyszło inne życie. I powiedziało, jesteś zły. I wy złamaliście naukowe zasady. Podnieśliście tę rękę w kierunku Stwórcy. I powiedzieliście, wspomnij na mnie. On to uczyni. Jeśli naprawdę tak myślicie, On weźmie was za słowo. Niech Bóg błogosławi was tam z tyłu. Czy jest jeszcze ktoś, zanim zakończymy? Zamierzam wypowiedzieć krótkie słowo modlitwy. Pomodlić się przez moment. Niech Bóg Pana błogosławi. Niech Bóg Cię błogosławi. Ktoś jeszcze? Jakaś siostra w zgromadzeniu cytuje jakiś fragment pisma. Wydawca. Amen. O Boże, ta skromna służebnica powstała pod wpływem Ducha, wypowiadając obietnicę. Zechcielibyście podnieść rękę, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście? Wszystko, o co was proszę, to abyście po prostu podnieśli rękę, rozpoznając, że byliście nie w porządku i że pragniecie miłosierdzia. Ten dom jest otwarty, jest źródło w domu Dawidowym, otwarte dla oczyszczenia z grzechu i nieczystości. Czy przyjmiesz to tego wieczoru? Ktoś jeszcze, zanim zakończymy? Jest 40 czy 50 rąk w górze, w tym budynku. Są to mężczyźni i kobiety, młodsi i starsi, którzy podnieśli swoje ręce. W porządku, niech Pana Bóg błogosławi, w porządku. Pomódlmy się. Panie Jezu, wierzę, że te ręce podniosły się w głębokiej szczerości. Ty znasz ich cel. Znasz ich motyw, dlaczego tak zrobili. I modlę się, niebiański Ojcze, abyś przez swoje boskie miłosierdzie dał odpocznienie każdemu z nich. Oby ten wieczór był czasem zmiany. Oby ześliznęli się z tego drzewa samozwańczego faryzeństwa. Oby ześliznęli się z tego drzewa wprost przed Jezusa Chrystusa i powiedzieli, Panie, jeśli uczyniłem coś złego, pozwól, że to naprawię. I Ojcze, niechbyś poszedł z nimi z tej małej sali bankietowej dziś wieczór do ich domu, także zjadł z nimi obiad i w ogóle pozostał z nimi w ciągu ich życia. I całą wieczność. Czy to uczynisz, kiedy zanoszę swoją modlitwę do Ciebie w ich imieniu? Powiedziałeś, żaden człowiek nie może przyjść do mnie, jeśli wpierw mój Ojciec go nie pociągnie. I wszyscy, których dał mi Ojciec, przyjdą do mnie. Obiecałeś to. A teraz, Panie Boże, oni są trofeami łaski i miłości. Oni są w Twoich rękach i nikt nie może ich wyrwać. Z prawdziwą szczerością w swoich sercach, szczerym wyznaniem tego, co uczynili, oni zechcieli w swoim życiu zawrócić z dróg tego świata na drogi Boże. Proszę o Panie, przyjmij ich, jako że wstawiam się za nimi, stojąc przed Twoim wielkim, białym tronem. Wiarą tam stoimy, patrząc na tron Boży z kości słoniowej, z krwawiącą ofiarą, leżącą przed Nim, wstawiającą się w oparciu o nasze wyznanie. Pomóż im, Ojcze. przedkładam ich Tobie jako dary miłości w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Otóż każdego z Was, kto podniósł rękę, pragnę prosić, aby coś dla mnie zrobił. Pragnę, abyś spotkał się z jakimś tutejszym usługującym i powiedział mu, że przyjąłeś Chrystusa jako swojego Zbawiciela i że chcesz się ochrzcić, że chcesz być napełniony Duchem Świętym, a Bóg to uczyni dla ciebie. Otóż myślałem jeszcze o czymś innym, ale nie mamy tutaj czasu, bo pozostało nam jeszcze jakieś 5 minut i powinniśmy opuścić to miejsce. Doceniamy jednak waszą cierpliwość. I nawet nie ogarnąłem tego, w którym to było miejscu, ale podniesione ręce były wszędzie. Kiedy jednak podnieśliście swą rękę z pewnością, myśleliście to poważnie, nie podnieślibyście ręki po to, aby tylko ją podnieść. Gdyby tak się stało, byłoby to obłudne. Kiedy podnosicie rękę, nigdy nie róbcie nic, zanim nie będziecie naprawdę szczerze przekonani do tego. A kiedy podejmiecie taką decyzję i w swoim sercu myślicie o tym poważnie, wtedy kroczcie w tym szczerze, Bóg was uhonoruje. Nawiasem mówiąc, powiedzcie, czy wiedzieliście w ogóle, co stało się z Zacheuszem? Chcielibyście wiedzieć, co się z nim stało? On został członkiem Stowarzyszenia Biznesmenów Pełnej Ewangelii w Jerychu. Czy wy również chcecie się do niego przyłączyć?